Studio Wschodnie.
Na zegarze jest 11 minut po godzinie 14. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. Dziś nasze oczy skierujemy na Białoruś, gdzie doszło do zmiany na stanowisku premiera. Porozmawiamy też o stanie relacji białorusko-rosyjskich związanych z negocjacjami kontraktu naftowego. A w naszym studiu jest z nami dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No właśnie, porozmawiajmy i zacznijmy od zmian personalnych na szczytach władzy na Białorusi. Roman Chałczanka został nowym premierem Białorusi. W czwartek na to stanowisko nominował go prezydent Aleksandr Łukaszenka. Wcześniej była dymisja, ale no właśnie, jaki był cel roszady na stanowisku premiera Białorusi?
To jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że na to pytanie może odpowiedzieć tylko sam Aleksandr Łukaszenka. Ale prawda jest taka, że jeśli chodzi o przeprowadzki, to nie jest pierwsza taka roszada. Pamiętamy dobrze sytuację w Rosji, która była jeszcze większym zaskoczeniem, bo Dmitrij Miedwiediew był bliskim współpracownikiem Putina od wielu, wielu lat. Był też prezydentem byłym Federacji Rosyjskiej. Jest zastąpiony przez Michała Miszustina, który praktycznie był osobą, tak mówiąc oczywiście w cudzysłowie, znikąd, takim technokratą typowym rosyjskim, który też w pewnym sensie miał wziąć na siebie ciężar prac rządu w dość trudnym okresie, bo już, jak wiemy dobrze, już wtedy, kiedy ta zmiana nastąpiła, sytuacja rosyjska była, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą oczywiście, ona była dość trudna. I na Białorusi mamy podobny scenariusz, czyli krótko mówiąc, Białoruś mierzy się z pandemią koronawirusa, ale też sytuacja gospodarcza, która jest po części też konsekwencją tej szerzącej się pandemii. Ale
chociaż jak popatrzymy na deklarację samego prezydenta i podejście władz białoruskich, zresztą na początku też podobne władz rosyjskich do pandemii, to ono jest delikatnie mówiąc mocno lekceważące.
Tak, ale jeśli chodzi o Aleksandra Łukaszenkę, to on jeździł po państwie, odwiedzał zakłady na gospodarskich wizytach i kpił wręcz sobie, żartował rubasznie z koronawirusa, instruował, że jazda na traktorze, picie wódki czy inne tego typu ludowe recepty są w stanie zwalczyć tego wirusa. Chwalił się, że na zachodzie zamykają zakłady, na zachodzie ta pandemia szerzy się bardzo szybko, a na Białorusi, mimo tego, że Białoruś postanowiła jednak nie posłuchać się rekomendacji WHO i nie wprowadziła lockdownu, i zarówno gospodarka, jak i większość instytucji państwowych funkcjonowały, powiedzmy, w miarę normalnie oczywiście, to Białoruś radziła sobie do pewnego czasu bardzo dobrze oczywiście, biorąc pod uwagę oficjalne statystyki. Tak. Bo jak było w rzeczywistości, tego do końca nie wiemy. Obecnie już ta sytuacja wygląda dramatycznie i ta dramatyczna sytuacja, jeśli chodzi o koronawirusa, nakłada się na sytuację gospodarczą. Bo prawda jest taka, że nawet to, że Aleksandr Łukaszenka nie zarządził kwarantanny, nie zarządził zamknięcia instytucji państwowych czy czasowego wstrzymania pracy niektórych przedsiębiorstw, to nie oznacza, że te firmy czy instytucje, one działały normalnie. Prawda jest taka, że wiele firm, szczególnie prywatnych, po prostu zawiesiło swoją działalność, bo w obawie własne życie.
Zresztą to też było widać choćby na ulicach Mińska, kiedy ludzie tak jakby z tej oddolnej inicjatywy zaczęli chodzić w maseczkach, mimo tego, że nie było takiego oficjalnego jeszcze zalecenia władz, prawda?
Tak, i to jest właśnie ten problem, że po prostu zwykli obywatele Białorusi nie ufają władzy, nie ufają Łukaszence, są już zmęczeni. Te żarty oczywiście były nie na miejscu, tym bardziej, że po prostu ludzie umierają. Sytuacja w szpitalach jest tragiczna, brakuje środków ochrony osobistej, a w, a w tym samym czasie prezydent sobie po prostu z tego żartuje. No i oczywiście sytuacja gospodarcza. Można oczywiście powiedzieć w ten sposób, że Łukaszenka nie zdecydował się na lockdown gospodarki, bo sytuacja gospodarcza jeszcze przed pandemią była katastrofalna. Jak wiemy, konflikt rosyjsko-białoruski, konflikt naftowy, konflikt gazowy, on bardzo mocno uderzył gospodarkę białoruską. Tak więc Białorusini próbowali ratować się, ale jak wiemy, no, wychodziło to średnio. O czym będziemy pewnie później trochę mówili, szerzej. Tak więc ludzie po prostu stracili pracę. Oczywiście nie mówię, że rząd Białorusi nie robił nic, bo były wprowadzone pewne programy, które miały na celu złagodzenie skutków koronawirusa, miały na celu wypłatę osobom bezrobotnym określonych świadczeń, ale w porównaniu z innymi państwami te programy były po prostu bardzo skromne. Tak więc Białoruś nie miała też pieniędzy, krótko mówiąc, na to, żeby tych pieniędzy, żeby przeznaczyć je na finansowanie tych programów. Białoruś jest zadłużona bardzo mocno w Rosji. Rosja jest największym wierzycielem Białorusi. Ponad 20 miliardów dolarów wynosi dług Białorusi wobec Rosji. Tak więc to jest kolejny instrument rosyjski, który Rosja wykorzystuje do wywierania nacisku na Białoruś. No i tutaj mamy do czynienia z takim typowym manewrem wizerunkowym. Krótko mówiąc, Aleksandr Łukaszenka, podobnie jak wcześniej Władimir Putin, chce pokazać, że winą za to, że sytuacja gospodarcza i nie tylko gospodarcza jest zła, ponosi rząd.
Chociaż sam prezydent Łukaszenka, kiedy jakby anonsował, można powiedzieć, tą rekonstrukcję rządu, jeszcze w maju mówił wprawdzie, że te osoby nie zasługują też na taką krytykę, oczywiście znajdą pracę, co zresztą widać na przykładzie już byłego premiera Rumasa, on przechodzi do sektora prywatnego. I że należy wnioskować, że ta rotacja służy właśnie pokazaniu, że dochodzi do pewnego resetu, winni odchodzą, my pokazujemy nowe otwarcie?
No tak, ale jak pan zauważył, to naprawdę te osoby nie zostały wprost oskarżone o nieudolność, ale w kontekście tych wydarzeń i też w
wyborach. Bo też nie mogą, bo przecież właściwie trwa kampania wyborcza, w sierpniu wybory prezydenckie. Łukaszenka nie może sobie pozwolić na to, żeby ktoś z jego otoczenia bliższego czy dalszego był krytykowany.
Ale w Rosji był ten sam problem, bo te zmiany nastąpiły w kontekście planowanych zmian konstytucyjnych, czyli de facto one przygotowywały Rosję na daleko idące zmiany i na przyszłe wybory prezydenckie. Tutaj jest ten sam problem. Po prostu być może Aleksandr Łukaszenka liczy po cichu, że taka zmiana poprawi jego notowania, które są, jak wiemy, znaczy no właśnie, nie wiemy, jakie one są, ale domyślamy się, że są bardzo niskie, skoro sam prezydent zakazał publikowania sondaży przedwyborczych. Nawet przez oficjalne instytucje państwowe, instytuty socjologiczne, co jest o tyle ciekawe, no, że one i tak były oskarżane przez lata o to, że manipulują tymi danymi i zawyżają poparcie dla prezydenta Białorusi, więc te sondaże muszą być tak fatalne, że nawet państwowe oficjalne instytucje nie mogą ich publikować przed wyborami. Oczywiście Aleksandr Łukaszenko odpowiada, że to jest też w pewnym sensie po cichu, tak w kontekście tych całych wydarzeń, bo nie mówi tego wprost, ale sugeruje, że tak naprawdę te sondaże mogą być też instrumentem wpływania przez Rosję na wybory, bo on się tego bardzo boi. To nie jest tajemnica, że ta cała sytuacja, w jakiej teraz jest obecnie Białoruś i polityczna, i gospodarcza, no jest z jego punktu widzenia bardzo niekorzystna i obawia się, że te napięcia, które są obecnie w relacjach z Rosją, mogą skutkować tym, że Rosja będzie w jakiś sposób ingerowała w te wybory i popierała kandydata, który będzie konkurentem Aleksandra Łukaszenki. Dlatego też on teraz działa trochę tak, zawsze działa chaotycznie, ale teraz działa na wielu fortepianach próbuje grać. I z jednej strony ocieplać relacje z Rosją, bo zauważmy, że nowy premier, on jest absolwentem MGIMO, czyli takiej prestiżowej rosyjskiej szkoły, takiej kuźni dyplomatów, można powiedzieć, rosyjskich, czyli ma na pewno dobry kontakt.
Zresztą był dyplomatą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Tak, zdaje się, i też w Polsce był pracownikiem ambasady, był radcą w ambasadzie w Polsce, więc Białorusi w Polsce, więc on jest dyplomatą i istnieje szansa, że jego talenty dyplomatyczne i kontakty przede wszystkim na wschodzie pomogą Łukaszence w jakiś sposób zyskać, jeżeli nie poparcie Rosji, to przynajmniej taka sytuacja będzie miała miejsce, że Rosja nie będzie w jakiś sposób blokowała reelekcji Łukaszenki, bo to jest z punktu widzenia Łukaszenki kluczowe. Jeżeli Rosjanie wprost zaczną ingerować w te wybory, oczywiście nie bezpośrednio, tylko pośrednio, to może zakończyć się dla Łukaszenki tragicznie, więc on ma dość trudną sytuację teraz. Takiej trudnej chyba sytuacji jeszcze nie było od początku swojej prezydentury i tak naprawdę trudno będzie mu bez wsparcia Rosji wygrać te wybory sierpniowe.
Jeszcze dodając do tego, bo oczywiście zmiana na stanowisku premiera to jedno, oczywiście do zmian doszło na stanowiskach wicepremierów, dwóch z pięciu zostało wymienionych, szefowie pięciu resortów także się zmienili, ale należy to oceniać jako raczej lifting, czy taką poważną rekonstrukcję?
Znaczy, prawda jest taka, że wszyscy dobrze wiemy, że i w Rosji, i na Białorusi rządzi prezydent.
No właśnie, to też trzeba, pomijając jakby te autorytarne zapędy, to i tak rola oczywiście prezydenta jest tutaj kluczowa. Rząd jednak w stosunku do prezydenta ma dużo mniejszą.
Nie, no oczywiście, to są osoby, które były mianowane przez Aleksandra Łukaszenkę i to są osoby, które są od niego całkowicie zależne, więc trudno tu mówić o tym, że nastąpiła jakaś radykalna zmiana. To jest zmiana wizerunkowa, ta zmiana, której celem jest po prostu może zmniejszenie niechęci części społeczeństwa białoruskiego, okazywanej ostatnio, jak wiemy, także krytyki działań, czy może braku walki z pandemią COVID-19 oraz tej trudnej sytuacji gospodarczej, w której się nazywa Białoruś, bo Białoruś jest teraz, jak wiemy, w dość trudnej sytuacji gospodarczej.
Na ile oczywiście kwestia koronawirusa, kwestia pogarszających się wskaźników gospodarczych, to jest oczywiście kluczowe, ale też eksperci, media podejmują też ten wątek związany z dymisją premiera Rumasa, że może być on powodowany utratą zaufania, ale w kontekście tego, że kilka lat temu Rumas był w Radzie Nadzorczej Biełgazprombanku, czyli tego banku, którego prezesem był Babaryka, Wiktor Babaryka, czyli poważny, jak mówią niezależni eksperci, rywal w tych wyborach Aleksandra Łukaszenki.
Oczywiście to może mieć znaczenie, ale moim zdaniem ważniejszy jest inny kontekst. Mianowicie, że przejdziemy, o czym jeszcze będziemy mówili w dalszej części programu, negocjacje białorusko-rosyjskie naftowe, to premier dość często opowiadał się bardzo stanowczo i jasno deklarował, że te negocjacje one nie są powiązane z integracją w ramach państwa związkowego, ani Europejskiej Unii Gospodarczej, to też sugerowało, gdyby, że Białoruś nie zamierza w tym momencie czynić jakichś dalszych zobowiązań, jeśli chodzi o pogłębienie integracji z Rosją. I możliwe, że ta zmiana, ona w pewnym sensie ma uspokoić Rosję, że program integracji, on nie jest zawieszony, on nie jest zakończony, że on będzie kontynuowany, ale pewnie po wyborach. Dlaczego? No bo też integracja jest po prostu niepopularna wśród Białorusinów, przynajmniej wśród sporej części Białorusinów, którzy nie widzą żadnych realnych korzyści z pogłębienia czy zbliżenia z Rosją, z pogłębienia integracji czy zbliżenia z Rosją. Dlatego, że jak widzimy, tych struktur, w ramach których Białoruś i Rosja integrują się, jest kilka i praktycznie no, nie ma jednej, o której można powiedzieć, że przynosi realne korzyści Białorusi. Więc to jest też taki manewr, jak powiedziałem, wyborczy, ale też nie tylko skierowany wobec społeczeństwa białoruskiego, ale też wobec Rosji. Czyli polityk, który był dość twardym negocjatorem, który mówił o niezależności też energetycznej Białorusi, został odsunięty i na jego miejsce mianowano dyplomatę, który, jak już mówiliśmy, ma dobre kontakty na wschodzie i też, co zauważmy, no jest szefem Państwowego Komitetu Wojenno-Przemysłowego Białorusi, czyli to jest taki no, ten pion, można powiedzieć, wojskowy, który jest bardzo silny, bardzo ważny w Rosji, przynajmniej na Białorusi. On jest o tyle ważny, jak wiemy, no ostatnio Łukaszenka też miał takich parę spięć na tym polu wojskowym z Rosją. Między innymi kwestia ćwiczeń na poligonach rosyjskich rakiet Polones, rakiet średniego zasięgu. Też kwestia baz, która wcześniej pojawiała się, kiedy Łukaszenko sugerował, że Białoruś może zażądać opłat za dzierżawę baz rosyjskich na terenie Białorusi. Tutaj te napięcia, one się pojawiały i też niektórzy sugerowali, że armia może być tym czynnikiem, który w sytuacji wzrostu napięć między Białorusią a Rosją niekoniecznie będzie lojalny wobec prezydenta Łukaszenki. Więc wzmocnienie tego pionu wojskowego, tego twardego rdzenia też jest takim trochę, można powiedzieć, ustępstwem na rzecz tych środowisk, które niekoniecznie są prozachodnie.
O tym też mówią eksperci na Białorusi. Mówią o nowym premierze człowiek struktur siłowych. Często można przeczytać portal niezależnej naszej Niwy. Określa nowego premiera jako człowieka wywodzącego się wręcz ze służb specjalnych.
No tak, właśnie o tym mówię. Czyli to jest to też gdyby dowodzi tego, że to jest próba ukłonu w stronę Rosji. Czyli być może Łukaszenka zrozumiał, że ta polityka, która prowadził do tej pory przez praktycznie cały 2020 rok, czyli takich spięć z Federacją Rosyjską, ona na dłuższą metę jest nie do utrzymania. Bo
on wręcz też się wypowiadał dosyć lekceważąco w pewnym momencie, prawda? Pod adresem Władimira Putina.
No tak, tutaj tych złośliwości było bardzo dużo już od powiedzmy października 2019 roku, a teraz w okresie pandemii no, chyba najbardziej bolesnym takim wydarzeniem dla Władimira Putina była ta parada 9 maja, która no, była, no, widzimy, że teraz Putin zareagował bardzo nerwowo, bo miała być pierwotnie ta parada w Rosji organizowana we wrześniu, ale teraz już przenosi ją na lipiec, więc widzimy, że zabolało go to prezydenta Rosji, że Łukaszenka robi z taką pompą, praktycznie jakby nic się nie wydarzyło.
Zresztą inaugurując de facto wtedy kampanię, prawda? Bo dzień wcześniej ona została, termin wyborów został ogłoszony, wyborów prezydenckich na Białorusi.
Tak, Aleksander Łukaszenka jest politykiem, który jest aktywny w polityce, jak wiemy, już dość długo i on ma świadomość tego, na ile sobie może pozwolić, a na ile pozwolić sobie nie może. Więc moim zdaniem on po prostu zrozumiał, że jego działania wobec Rosji, no, poszły trochę za daleko, a realna pomoc ze strony Zachodu obecnie, na chwilę obecną, jest ona po prostu nieduża. Więc nawet, o czym będziemy jeszcze mówili, dywersyfikacja dostaw gazu czy ropy, ona nie jest w stanie zaspokoić potrzeb przemysłu, na chwilę obecną, jak już mówiliśmy, przemysłu białoruskiego, a on jest kluczowy, jeżeli chodzi o stabilność gospodarki białoruskiej.
I o tej właśnie stabilności, a o pewnej geopolitycznej, pewnej wręcz strategicznej, geostrategicznej grze, walce właśnie Aleksandra Łukaszenki porozmawiamy w drugiej części naszego programu. Do naszej rozmowy z doktorem Andrzejem Szabaciukiem z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie wracamy za kilka chwil.
Studio Wschodnie.
już prawie 35 minut po godzinie 14 w Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy o Białorusi. Naszym gościem jest dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o Białorusi i o ile te zmiany personalne w białoruskim rządzie, o których rozmawialiśmy w pierwszej części naszego programu, miały, jak powiedział pan doktor, bardziej charakter wizerunkowy, podyktowany kampanią wyborczą, ale także no, stanem relacji białorusko-rosyjskich. O tyle teraz sprawa, o której też już sygnalizowaliśmy, czyli kwestie negocjacji związanych z kontraktem naftowym, no to to już jest bardzo konkretna rzecz, jeśli chodzi o relacje i sytuację na Białorusi i relacje z Rosją. Bo co najmniej od połowy ubiegłego roku obserwujemy takie, delikatnie mówiąc, napięcia na linii Mińsk-Moskwa, które też toczą się na tle tych negocjacji, wcześniej negocjacji gazowych. I na początek tej części mam pytanie, panie doktorze, o to, czy chodzi wyłącznie o biznes?
Bardzo dobre pytanie. Pytanie tej kolejne się nasuwa samo. Czy mówimy tutaj o Rosji, czy o Białorusi, tak? No, dla Rosji, Rosja oczywiście zbudowała swoje państwo na węglowodorach i sprzedaż węglowodorów to jest kluczowy element, czy taka część budżetu Federacji Rosyjskiej. Jeśli chodzi o Białoruś, to Białoruś, jak wiemy, jak to podkreślał niejednokrotnie Aleksander Łukaszenka, najbliższy sojusznik Rosji, ona podobnież zbudowała swoją gospodarkę na węglowodorach, tylko w przeciwieństwie do Rosji ona ich nie sprzedawała, bo ich praktycznie nie ma. Oczywiście tam są niewielkie złoża ropy i gazu, ale one są dość nieduże. Natomiast Białoruś ma dwie w miarę nowoczesne rafinerie, które przez lata przerabiały surowiec rosyjski. Część też tego surowca była reeksportowana z Białorusi. Około 6 milionów ton ropy naftowej sprzedawano dalej, na Ukrainę między innymi, też do Polski, na Zachód. Dlatego, że ropa, która trafiała na Białoruś, ona trafiała bez cła. Czyli Białoruś sprzedając, eksportując ropę z cłem, mogła zarobić między innymi na tym, że ta ropa była bardzo tania, to pierwsze, więc mogła sprzedać się trochę drożej, ale dodatkowo jeszcze mogła zarobić na podatkach, które trafiały do budżetu Białorusi wtedy. No jak wiemy, od praktycznie 2019 roku między Białorusią a Rosją o ten właśnie reeksport wybuchł konflikt dość taki, można powiedzieć, gorący, dlatego że...
No właśnie, co było przyczyną? Sięgnijmy jeszcze do tych wydarzeń właściwie sprzed blisko roku, prawda?
Prawda jest taka, że pierwotnie, kiedy negocjowano umowę o powołaniu Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, ten reeksport miał być taką próbą rekompensaty wypłacanej nieoficjalnie oczywiście, czy wsparcia Białorusi z tego tytułu, że Białoruś, będąc częścią wspólnego rynku i rosyjskiego i tam jeszcze oczywiście był Kazachstan włączony w pierwszej fazie, traciła na tym. Krótko mówiąc, firmy białoruskie nie zawsze były w stanie konkurować z firmami rosyjskimi w niektórych branżach, więc ten reeksport miał być taką, wprost mówiąc, formą wsparcia Białorusi. I oczywiście przez to Białoruś kupowała więcej ropy naftowej, bo kupowała z 25 milionów ton, kiedy przerabiała 18 mniej więcej, nie? Czyli ta nadwyżka, 24-25 milionów ton kupowała, ta nadwyżka trafiała później albo na Ukrainę, która, jak wiemy, na skutek wojny handlowej miała dość utrudnione kontakty z Rosją, albo na Zachód. Dodatkowo Białoruś dużą część przerabianego surowca eksportowała do Rosji, oczywiście nie, bo Rosjanie bronili się przed tym surowcem, czyli przed benzyną i olejem napędowym, ale trafiała na przykład też na Ukrainę między innymi, albo na Zachód. Dwie duże rafinerie w państwie 10-milionowym po prostu nie są potrzebne, nie oszukujmy się. Gdyby miała Białoruś jedną rafinerię, też sobie zupełnie, w zupełności ona by wystarczyła na potrzeby wewnętrzne Białorusi. Tak więc sama struktura przemysłu petrochemicznego białoruskiego jest nastawiona na eksport surowców, produktów, przepraszam, ropopochodnych. I zauważmy, że ten konflikt, który się pojawił, który się zaczął tak naprawdę już pod koniec 2019 roku, on bardzo mocno uderzył w przemysł petrochemiczny, a ten przemysł, on jest oczkiem w głowie prezydenta Łukaszenki, dlatego że on generuje najwięcej dochodów. Eksport generuje 35% dochodów gospodarki białoruskiej. I zauważmy, że w okresie od stycznia do marca on spadł o 63%. Czy to jest dramatyczny spadek, a produkcja czy przerób surowców przede wszystkim ropy naftowej zmniejszyła się, ona stanowiła w tym okresie od stycznia do marca tylko 40% tego przerobu z roku 2019. Czyli widzimy, że o ponad połowę zmniejszyła się produkcja i sprzedaż.
To są konkretne straty.
Tak, to są ogromne straty. Bo jak powiedziałem, przemysł petrochemiczny generuje największe zyski z punktu widzenia państwa. Bo oczywiście, jak wiemy, Białoruś jest państwem trochę anachronicznym. No, większość państwowe przedsiębiorstwa kontrolowane przez państwo. Jeżeli one nie będą generowały zysków, jeżeli one nie będą dochodowe, to się odbije na sytuacji gospodarki całego państwa. Też oczywiście z gazem na szczęście udało się porozumieć już w lutym 2020 roku w czasie spotkania w Soczi i mamy, jak wiemy, podpisany kontrakt gazowy na zakup 22 miliardów metrów sześciennych gazu z Rosji, ale też Łukaszenka no nie jest do końca zadowolony, bo oczywiście w lutym ten kontrakt był korzystny dla Białorusi, ale obecnie te ceny bardzo mocno spadły. I tak naprawdę, jak sam podkreślał to Łukaszenka wielokrotnie, ale między innymi w czasie parady 9 maja, w okolicach tej parady mówił, że obecnie Niemcy, które były, jak wiemy, w okresie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej głównym agresorem, płacą mniej za gaz niż Białoruś. I on tutaj podnosił wręcz kwestię weteranów. Mówi, ci weterani, którzy walczyli z napadem faszystów na ZSRR, oni obecnie muszą płacić więcej za gaz niż niż agresorzy, że tak powiem. Nie? Czyli widać, że Łukaszenka też wykorzystuje historię do swojej rozgrywki z Rosją.
Oczywiście. Ale dlaczego, o ile udało się doprowadzić do jakiegoś konsensusu w lutym na tle właśnie gazu, to z ropą naftową no już tak łatwo nie idzie?
To jest bardzo dobre pytanie i odpowiedź jest bardzo prosta, moim zdaniem. Przede wszystkim gaz jest, on trafia przede wszystkim do odbiorców indywidualnych. Oczywiście jest przemysł petrochemiczny, produkcja nawozów i tak dalej, ale przede wszystkim podwyżki cen gazu uderzyłyby zwykłych Białorusinów. Czyli przed wyborami mógłby powiedzieć Aleksandr Łukaszenko, no spójrzcie, Rosja nam podwyższyła cenę gazu, dlatego musicie płacić więcej. Więc Władimir Putin, on ma tego świadomość i on nie chce uderzyć zwykłych Białorusinów, tylko chce uderzyć w przemysł białoruski, a on opiera się przede wszystkim na przetwórstwie ropy naftowej. I też zauważmy, że on generuje najwięcej dochodów w sytuacji, kiedy ropa jest droga. Więc spadki, gwałtowne spadki cen ropy naftowej i gazu też mocno uderzają w przemysł przetwórczy białoruski, ponieważ marża wtedy jest niższa i też ta wcześniej odsprzedawana ropa naftowa, teraz jak wiemy, tej możliwości już Białoruś nie ma odsprzedawania ropy naftowej na Zachód i na Ukrainę między innymi, no ta marża po prostu jest niższa, dużo niższa. Tak więc Białoruś po prostu próbuje w jakiś sposób negocjować. Mamy już czerwiec tak naprawdę, czyli praktycznie minęło prawie pół roku od początku tych dość nerwowych negocjacji, ale osiągnęła pewne sukcesy, ale tak naprawdę nie udało się Białorusi uniezależnić od dostaw z Rosji.
Tego chyba, tego celu to w ogóle chyba nie uda się Białorusi osiągnąć, no, nie chcę powiedzieć nigdy, ale w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości, perspektywie. Ale jednak równolegle toczy się proces dywersyfikacji jednak dostaw. Na ile jest to gra znowu? Gra, pewna gra dyplomatyczno-polityczna, wizerunkowa, a na ile realna potrzeba? No bo są już ruchy związane po pierwsze z dostawami gazu norweskiego, gazu azerskiego. No mamy podpisaną umowę ze Stanami Zjednoczonymi w połowie maja i już pierwsze dostawy, zdaje się, dotarły na Białoruś właśnie. No i więc ponawiam pytanie o tę dywersyfikację, czemu służyć ma ten proces, na ile on jest skuteczny.
Ja mówiłem o tym, że Białorusi nie udało się osiągnąć też tego, z tego powodu, że w styczniu, kiedy to napięcie było najwyższe chyba, bo nie było wiadomo, czy w ogóle trafi jakakolwiek ropa naftowa z Rosji na Białoruś i podobnie z gazem. Kilka dni był taki okres, że w ogóle wstrzymano dostawy, jak wiemy. On wtedy skierował gdyby taką swoją prośbę do władz, żeby starać się o to, żeby około 40% dostaw było z innych kierunków niż rosyjski. Też chodziło o to, żeby mieć po prostu inną pozycję negocjacyjną z Rosją. Jak wiemy, to założenie się nie udało. Czyli w dalszym ciągu ogromna większość ropy naftowej trafia na Białoruś z Rosji. Dodajmy, że ta ropa jest strasznie tania, bo Białoruś płaci za baryłkę, tak premier Sehiruma deklarował, około 4 dolarów za baryłkę. Kiedy nawet cena na giełdach światowych to jest oczywiście mniej niż 10 dolarów, ale nie 4 dolary. On oczywiście się waha cały czas. Tak więc Białoruś ma bardzo korzystne warunki, jeżeli chodzi, i bardzo korzystną cenę też można powiedzieć. Oczywiście Rosjanie powiedzą, że Rosja ustąpiła, tak naprawdę ustąpiła na początku kwietnia dopiero i pozwoliła tym wielkim koncernom jak Rosneft między innymi sprzedawać ropę naftową na Białoruś, dlatego że po prostu po pierwsze, przegrała rywalizację naftową z Arabią Saudyjską i Stanami Zjednoczonymi. Wiemy mniej więcej, o co chodzi. Kwestia kluczowa była taka, że w ramach tej formuły OPEC+, państwa z Zatoki Perskiej, plus oczywiście tam zaangażowali się Amerykanie, Rosjanie, prowadzą negocjacje na temat obniżenia wydobycia, chcąc po prostu zahamować spadki cen ropy naftowej. Rosja twardo negocjowała i nie chciała się początkowo godzić na takie rozwiązanie. W konsekwencji Arabia Saudyjska zdecydowała się na konfrontację z Rosją. Jak wiemy, skutkowało to spadkiem drastycznym cen ropy naftowej na rynkach światowych, a dodatkowo pandemia koronawirusa, która skutkowała tym, że jak wiemy, wiele milionów ludzi siedziało w domach, nie jeździło samochodami, nie latały samoloty. Więc zużycie surowców węglowodorowych bardzo spadło, plus ciepła zima jeszcze, dajmy.
No i Rosja stanęła i znalazła się pod ścianą tak naprawdę.
Tak, Rosja, i okazało się, że rynek białoruski, czyli 20 miliardów, 24 miliardy, miliony, przepraszam, metrów sześciennych ropy naftowej, które kupowała od Rosji Białoruś, to był bardzo atrakcyjny. Mimo tego, że te ceny, które udało się Białorusi wynegocjować pod koniec marca, one były niekorzystne do końca dla Rosji przede wszystkim, paradoksalnie dla Białorusi, to jednak ze względu na wolumen, jaki kupowała Białoruś, to było kluczowe, ponieważ magazyny rosyjskie nie są tak pojemne, żeby gromadzić nadwyżki wydobywanej ropy naftowej. I konieczne było zwolnienie tych magazynów, jeżeli Rosja chciała utrzymać poziom wydobycia. Więc oczywiście teraz Rosja obniżyła poziom wydobycia ropy naftowej, ale to też wynika z tego, że nie ma gdzie magazynować tej ropy. A w maju, jak wiemy, Łukaszenka jeszcze zagrał na nosie, bo Rosji, bo kiedy w kwietniu kupił od Rosji ponad półtora miliona metrów sześciennych, ponad półtora miliona ton ropy naftowej, to w maju kupił już tylko 1,1 miliona ton ropy naftowej, mimo że Rosja była gotowa dostarczyć 2 miliony. Tak więc on cały czas negocjuje, chociaż pytanie jest w tym momencie takie, czego on oczekuje, że ropa będzie jeszcze tańsza niż 4 dolary za baryłkę? No myślę, że nie będzie tańsza już. Więc to jest bardziej jednak rozgrywka polityczna, że Łukaszence chodzi o to, żeby pokazać, że on też ma silną pozycję w negocjacjach, czy może mieć silną pozycję w negocjacjach.
I próbuje też wykorzystać to otoczenie międzynarodowe, sytuację międzynarodową do swoich celów.
Tak, ale mówiliśmy wcześniej o zmianach politycznych, o zmianie na stanowisku premiera. To też zauważmy, że w kontekście tych wyborów podpisów pod listami kandydatów na prezydenta Białorusi miała miejsce pod koniec maja, 31 maja miała miejsce taka manifestacyjna aktywność opozycji, która wywołała i władze zareagowały na to aresztowaniami i dość takimi, można powiedzieć, brutalnymi działaniami, na co zareagowała Unia Europejska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, a bez Stanów Zjednoczonych i bez Unii Europejskiej dywersyfikacja dostaw i ropy naftowej, być może gazu w przyszłości na Białoruś jest niemożliwa. Czyli Białoruś jest trochę tak, można powiedzieć, między młotem a kowadłem, bo z jednej strony ona chciałaby dywersyfikować dostawy ropy naftowej i gazu, oczywiście z zachodu przede wszystkim, ale zachód stawia też dodatkowe warunki z reguły. Czyli oczekuje, że Białoruś będzie państwem bardziej demokratycznym, bardziej otwartym, gdzie będą przestrzegane podstawowe prawa obywatelskie. A Łukaszenka tego nie chce, tak? Bo on ma świadomość tego, że przy jego niskim poparciu społecznym skończyć się może po prostu odsunięciem jego od władzy. Więc on jest w dość trudnej sytuacji, bo z jednej strony chciałby dywersyfikować dostawy, ale to jest dla niego niebezpieczne politycznie. Z drugiej strony, jak nie będzie ich dywersyfikował, to też jest to niebezpieczne dla niego politycznie, bo Rosja zyska przewagę w tych relacjach, bo ciągle wisi nad Łukaszenką to widmo integracji w ramach państwa związkowego i presja ze strony Rosji. To nie chodzi tylko o samą integrację, to chodzi de facto o przyjęcie kontroli nad Białorusią, bo integracja w ramach państwa związkowego to jest de facto stworzenie wspólnych urzędów, wspólnych regulatorów rynku energii, czy nawet w końcu wspólnej waluty, tak? Czyli autonomia Białorusi będzie symboliczna po prostu.
Jeżeli... A to by oznaczało porażkę Łukaszenki jako przywódcy narodu. Ale mam jeszcze pytanie na koniec. W takim razie, czy jest to spór raczej przejściowy, czy należy sądzić, że jest to element jakiejś długotrwałej strategii takiego przeciągania liny?
To jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że tutaj też na postawę i na aktywność Łukaszenki wpływają jednak zbliżające się wybory. To samo obserwujemy w Polsce. Mamy też dość gorącą sytuację polityczną. Tylko oczywiście na Białorusi jest trochę inaczej, bo Łukaszenka przez wiele lat to opozycję tak tłumił, że de facto ona nie ma tak silnych struktur, żeby konkurować, rywalizować otwarcie, wprost z Aleksandrem Łukaszenką. Więc ja myślę, że jego działania są też podyktowane tą sytuacją, w jaką się znalazł. I po wyborach tak naprawdę dowiemy się, co naprawdę myśli Łukaszenka o integracji w ramach państwa związkowego, bo nie jest powiedziane to na przykład, że on się dogadał już w tym momencie na przykład z Federacją Rosyjską i ma mniej więcej ustalony schemat odchodzenia od władzy i przekazywania tej władzy komuś innemu, jak to kiedyś było z Borysem Jelcynem na przykład, nie? Więc prawda jest taka, że wybory, one bardzo mocno warunkują działania Łukaszenki. I z jednej strony na przykład, on próbując dywersyfikować dostawy, próbuje zdobywać popularność wśród proeuropejskich, tej części proeuropejskiej społeczeństwa, ale z drugiej strony utrzymując kontakty z Rosją, między innymi tutaj pogłębiając nawet tę konkretyzację przez zmianę na stanowisku premiera, też próbuje balansować i utrzymać kontakty dobre z Federacją Rosyjską. On tak balansuje na dwóch stołkach, trochę jak Polska w okresie międzywojennym. Zobaczymy, jak to mu się, czy mu się to opłaci.
No, w oczekiwaniu na to, co z tego balansowania wyniknie, pewnie więcej, tak jak pan powiedział, będziemy wiedzieli po sierpniowych wyborach prezydenckich. Będziemy oczywiście na ten temat rozmawiać i do tego tematu wracać. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Bogusław Wichrowski. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.